I nie myliła się. Za Percym, lekko utykając, w pelerynie obsypanej śniegiem kroczył mężczyzna z grzywą siwych włosów, którego zdjęcie widział Harry w proroku codziennym. Zanim ktokolwiek zdołał coś powiedzieć, zanim państwo Wesleyowie zdążyli wymienić zdumione spojrzenia, drzwi otworzyły się i stanął w nich Percy. Przez chwilę zaległa bolesna cisza, a potem Percy powiedział nieco chłodnym tonem: — Wesołych świąt, mamo! — Och, Percy! — krzyknęła pani Wesley i rzuciła mu się w objęcia. Rufus Scrimger zatrzymał się na progu, wsparty na lasce, i z uśmiechem obserwował tę wzruszającą scenę. — Proszę mi wybaczyć to najście — rzekł, gdy pani Wesley spojrzała na niego, uśmiechając się i ocierając oczy. — Percy i ja byliśmy w sąsiedztwie, wie pani, obowiązki służbowe, a on nie mógł oprzeć się pokusie wpadnięcia tu na chwilę, żeby się ze wszystkimi zobaczyć. Percy wcale nie sprawiał wrażenia, że zamierza się przywitać z resztą rodziny. Stał wyprostowany jak drut, z zakłopotaną miną, patrząc w przestrzeń ponad ich głowami. Pan Wesley i bliźniacy obserwowali go z kamiennymi twarzami. — Proszę bardzo, niech pan wejdzie i usiądzie, panie ministrze — powiedziała rozdygotanym głosem pani Wesley, poprawiając sobie kapelusz. — Może pan zje trochę pudyka albo indygu? To znaczy... — Nie, dziękuję. — Dziękuję, droga Molly — odrzekł Scrimger. Harry podejrzewał, że minister zapytał Percy'ego o jej imię, zanim weszli do domu. — Nie chcę wam przeszkadzać. W ogóle by mnie tu nie było, gdyby Percy nie nalegał, że tak bardzo chce was wszystkich zobaczyć. Och, Percy! Jęknęła pani Wesley, przełykając łzy i wspinając się na palce, żeby go ucałować. Wpadliśmy tylko na 5 minut, więc trochę się przespaceruję, a wy nacieszcie się Percym. Nie, zapewniam panią, że nie chcę wam przeszkadzać. To co, może ktoś pokaże mi uroczy ogród państwa, co? Ach, ten młody człowiek już skończył, może by mi potowarzyszył? Atmosfera wokół stołu wyraźnie się zmieniła. Wszyscy patrzyli to na Scrimgera, to na Harego. Nikt nie wierzył w to, że Scrimger nie zna imienia Harego. Nikt nie uznał tego za naturalne, że minister wybrał właśnie jego, skoro talerze Ginny, Flair i George'a też były puste. Tak, oczywiście, powiedział Harry w głuchej ciszy. On też nie dał się nabrać na te wszystkie zapewnienia, że akurat byli w sąsiedztwie i że Percy pragną zobaczyć się z rodziną. Prawdziwym powodem ich niespodziewanej wizyty musiało być właśnie to. Scrimger chciał porozmawiać z Harrym na osobności. W porządku, mruknął cicho, kiedy mijał Lupina, który podnosił się z krzesła. W porządku, powtórzył, kiedy pan Wesley otworzył usta, by coś powiedzieć. — Cudownie! — ucieszył się Scrimger, odsuwając się na bok, by przepuścić Harego przez drzwi. — Tylko sobie obejdziemy ogród i już nas z Percym nie ma. Nie przerywajcie sobie. Harry ruszył przez podwórko ku zarośniętemu i pokrytemu śniegiem ogrodowi Wesleyów. Scrimger szedł obok niego, lekko utykając. Harry wiedział, że Scrimger był przedtem szefem biura Aurorów, co wymownie potwierdzał jego wygląd. Wysoki, chudy, poznaczony bliznami, w niczym nie przypominał zażywnego knota w jego cytrynowo-zielonym meloniku. — Uroczy — powiedział Scrimger, zatrzymując się przy ogrodowym płocie i patrząc na biały trawnik i przywalone śniegiem rośliny. — Uroczy! Harry milczał. Czuł, że Scrimger go obserwuje. — Już od dawna chciałem cię poznać — rzekł minister po długiej chwili. — Wiedziałeś o tym? — Nie — odpowiedział szczerze Harry. — O, tak, od dawna. — Ale Dumbledore bardzo cię chronił. To naturalne, rzecz jasna, naturalne. Po tym wszystkim, przez co przeszedłeś, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w ministerstwie.
Wyraźnie czekał, że Harry coś powie, ale ten wciąż milczał, więc ciągnął dalej.
Już od chwili, gdy objąłem swój urząd, miałem wielką nadzieję, że uda mi się z tobą porozmawiać, ale Dumbledore, co jest oczywiście zrozumiałe, nie pozwalał na to.
Harry nadal milczał, czekając, co będzie dalej.
Te wszystkie pogłoski krążące dookoła. O, oczywiście, obaj dobrze wiemy, jak takie opowieści zniekształcają rzeczywistość. Te wszystkie poszeptywania o przepowiedni, o tobie jako wybrańcu.
Harry pomyślał, że są już blisko prawdziwego celu wizyty Scrimgera.
Dumbledore zapewne już to wszystko z tobą przedyskutował, tak?
Harry zastanawiał się, czy powinien skłamać, czy nie. Patrzył na ślady gnomów wokół grządek i plamę na śniegu w miejscu, gdzie Fred schwytał tego, który teraz w stroju baletnicy tkwił na szczycie choinki. W końcu postanowił powiedzieć prawdę, a przynajmniej jej cząstkę.
Tak, mówiliśmy o tym.
No tak, tak.
Kątem oka Harry dostrzegł, że Scrimgeour na niego zerka, więc udał wielkie zainteresowanie gnomem, który właśnie wystawił głowę spod zamarzniętego rododendronu.
I co ci Dumbledore powiedział, Harry?
Pan wybaczy, ale to sprawa między nami.
Starał się, by jego głos zabrzmiał na tyle uprzejmie, na ile było go stać, a Scrimgeour też odezwał się swobodnym, przyjacielskim tonem, mówiąc:
ależ oczywiście, jeśli to sprawa waszego wzajemnego zaufania, to absolutnie nie żądam, byś cokolwiek mi ujawnił. Nie, nie, nie zresztą, czy to takie ważne? Czy jesteś tym wybrańcem, czy nie jesteś?
Harry musiał przez chwilę zastanowić się nad odpowiedzią.
Nie bardzo rozumiem, o co panu chodzi, panie ministrze.
No, oczywiście dla ciebie to jest nadzwyczaj ważne, odpowiedział Scrimgeour ze śmiechem, ale dla całej społeczności czarodziejów to tylko sprawa poglądów, prawda? Ważne jest, w co ludzie naprawdę wierzą.
Harry milczał. Wydawało mu się, że już wie, do czego to wszystko prowadzi, ale nie zamierzał pomagać Scrimgeourowi w dotarciu do tego celu. Gnom pod rododendronem wykopywał teraz robaki z pomiędzy korzeni i Harry nie spuszczał z niego wzroku.
Ludzie wierzą, że to ty jesteś tym wybrańcem. Ot co?
Rzekł Scrimgeour.
Widzą w tobie bohatera, którym oczywiście jesteś, Harry. Wybranym czy niewybranym, to nieważne. Ile już razy stanąłeś twarzą w twarz z tym, którego imienia nie wolno wymawiać? W każdym razie ciągnął, nie oczekując odpowiedzi. Rzecz w tym, że dla wielu jesteś symbolem nadziei, Harry. Myśl o tym, że jest ktoś, kto by zdołał, kto może nawet jest do tego przeznaczony, by zniszczyć tego, którego imienia nie wolno wymawiać, podnosi ludzi na duchu. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że kiedy już zdasz sobie z tego sprawę, możesz to uznać za, no prawie, za swój obowiązek, by wesprzeć ministerstwo i pobudzić wszystkich do działania.
Gnomowi właśnie udało się złapać robaka. Teraz ciągnął go z całej siły, chcąc go wydostać spod przemarzniętej ziemi. Harry tak długo milczał, że Scrimgeour spojrzał najpierw na niego, potem na gnoma i rzekł.
— Zabawne faceciki, prawda? Ale co ty na to, Harry?
— Nie bardzo rozumiem, czego pan ode mnie chce, powiedział powoli Harry. — Wesprzeć ministerstwo? To co to właściwie znaczy?
— Och, nic uciążliwego, zapewniam cię. No na przykład, gdyby widziano, że od czasu do czasu wpadasz do ministerstwa, zrobiłoby to bardzo dobre wrażenie. A jakbyś wpadł, to oczywiście miałbyś okazję, żeby sobie porozmawiać z Gawainem Robartsem, moim następcą w biurze aurorów. Dolores Umbridge mówiła mi, że masz ambicje zostać aurorem. To można bardzo łatwo zaaranżować.
Na dźwięk nazwiska Umbridge w Harrym aż się zagotowało. A więc ona wciąż jest w ministerstwie.
Chodzi więc panu o to, powiedział, jakby chciał wyjaśnić kilka kwestii, żebym zrobił wrażenie, że pracuję dla ministerstwa, tak?
No, po prostu każdego skłoniłoby to do pomyślenia, że jesteś bardziej zaangażowany, Harry, rzekł Scrimgeour z wyraźną ulgą. Wybraniec, no sam rozumiesz, to przecież wiąże się z daniem ludziom nadziei, z poczuciem, że dzieje się coś wielkiego.
Ale jeśli będę tak często wpadał do ministerstwa, powiedział Harry, wciąż starając się, by jego głos brzmiał przyjaźnie, to czy ludzie nie odniosą wrażenia, że pochwalam wszystko, co wy tam robicie?
No cóż, Scrimgeour trochę się nachmurzył, no tak, o to nam między innymi chodzi.
Nie, chyba nic z tego nie będzie, powiedział Harry ciepłym tonem. Widzi pan, nie podobają mi się niektóre posunięcia ministerstwa, na przykład zamknięcie Stana Szanpajka.
Scrimgeour za nie mówił na chwilę, ale twarz mu stwardniała. Nie oczekuję, że to zrozumiesz, oświadczył, nie ukrywając gniewu tak dobrze jak Harry. Żyjemy w niebezpiecznych czasach i musimy podejmować pewne kroki. Masz 16 lat.
Dumbledore jest o wiele starszy, ale i on nie uważa, by Stana trzeba było trzymać w Azkabanie. Robicie ze Stana kozła ofiarnego, a ze mnie chcecie zrobić swoją maskotkę.
Długo patrzyli sobie w oczy, milcząc. W końcu Scrimgeour powiedział, nie udając już serdeczności.
Rozumiem. Wolisz, jak twój idol Dumbledore, odseparować się od ministerstwa, tak?
Nie chcę być przez ministerstwo wykorzystywany.
Niektórzy powiedzieliby, że to twój obowiązek.
Tak, ale inni mogliby powiedzieć, że pańskim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy ktoś naprawdę jest śmierciożercą, zanim go pan wsadzi do Azkabanu, odparł Harry, coraz bardziej tracąc panowanie nad sobą. Robi pan to samo, co Barty Crouch. Nigdy się nie nauczycie. Albo mamy knota udającego, że wszystko jest w najlepszym porządku, choć mordują mu ludzi pod samym nosem, albo mamy kogoś takiego jak pan, który wsadza do Azkabanu niewinnych ludzi i próbuje udawać, że ma po swojej stronie wybrańca.
Więc nie jesteś wybrańcem?
Pan chyba mówił, że to nie jest takie ważne, prawda?
Harry zaśmiał się ironicznie. W każdym razie nie dla pana.
Nie powinienem tego mówić, powiedział szybko Scrimgeour. To było nietaktowne.
Nie, to było szczere. Jedno z nielicznych szczerych zdań, które pan wypowiedział. Pana nie obchodzi, czy będę żył, czy umrę. Pana obchodzi tylko to, żebym przekonał wszystkich, że wygrywa pan wojnę z Voldemortem. Nie zapomniałem tego, panie ministrze.
Podniósł prawą rękę. Na wierzchu dłoni jaśniały blizny w miejscu, w którym Dolores Umbridge kazała mu wyryć w ciele słowa „Nie będę opowiadać kłamstw”.
Nie przypominam sobie, by stanął pan w mojej obronie, kiedy próbowałem wszystkich przekonać, że Voldemort powrócił. W zeszłym roku ministerstwo jakoś nie pragnęło się ze mną zaprzyjaźnić.
Stali obok siebie w ciszy tak lodowatej, jak grunt pod ich stopami. Gnomowi w końcu udało się wyciągnąć robaka i teraz wysysał go z lubością oparty o najniższe gałęzie rododendronu.
— A czym się zajmuje Dumbledore?
— zapytał opryskliwie Scrimgeour.
— Dokąd się udaje, opuszczając Hogwarts?
— Nie mam pojęcia — odrzekł Harry.
— A gdybyś wiedział, to i tak byś mi nie powiedział, tak?
Tak.
No cóż, będę musiał pomyśleć o innych środkach.
Niech pan próbuje, powiedział Harry obojętnym tonem, ale wygląda pan na trochę mądrzejszego od knota, więc sądzę, że nauczył się pan czegoś na jego błędach. Próbował mieszać się do Hogwartu i chyba pan zauważył, że nie jest już ministrem, natomiast Dumbledore nadal jest dyrektorem Hogwartu. Na pana miejscu zostawiłbym Dumbledora w spokoju.
Zapadło długie milczenie.
No cóż, teraz widzę, że odniósł sukces, w każdym razie jeśli chodzi o ciebie, rzekł Scrimgeour, wpatrując się w Harry'ego chłodno i twardo przez swoje okulary w drucianej oprawce. Jesteś jego człowiekiem, na dobre i na złe, prawda, Potter?
Tak, jestem. Dobrze, że to sobie wyjaśniliśmy.
I odwróciwszy się do ministra magii plecami, ruszył w stronę domu.